Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, dobry wieczór. 29 marca miną 3 lata od śmierci jednego z największych kompozytorów XX i dwóch dekad XXI stulecia, wielkiego erudyty, obywatela świata Krzysztofa Pendereckiego. Odszedł w ciszy, w czasie pandemii. Na oficjalne uroczystości pogrzebowe czekaliśmy 2 lata. Za moment przypomnę ostatnią z wielu moich rozmów z mistrzem. Rozmowę nagraną w miejscu, które odwiedzał każdego roku przez kilkadziesiąt lat, czyli w Jastrzębiej Górze. Gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest mistrz Krzysztof Penderecki, ale właściwie powinienem powiedzieć, że my jesteśmy gośćmi Krzysztofa Pendereckiego w miejscu, do którego przyjeżdża od ponad 50 lat. Jest to uroczy pensjonat w Jastrzębiej Górze. Panie profesorze, może Pan wypoczywać na całym świecie?
Ja Panu powiem prawdę, bo tutaj bardzo dużo utworów powstało od samego początku. I tak mi się wydawało niekiedy, może nawet miałem rację, że to jest takie miejsce, że ja tu przyjeżdżam, to od razu komponuję. I tak jest. No bo właściwie wszystkie prawie moje utwory, ponieważ dokładnie co roku przyjeżdżam tutaj, no są związane z tym miejscem jakoś. Bo ja robię różne szkice też na przyszłość. No i one powstają tutaj, nie wiem dlaczego akurat tu mi się lepiej, no ale tak jest. No może tak, powietrze tutaj,
tak jest, pomimo iż nie wypoczywa Pan tutaj sam.
Ale ja w ogóle nie wypoczywam, bo to mi jest niepotrzebne. Po prostu siadam rano i komponuję.
No wiem, siada Pan często rano, komponuje, o 13 je Pan zupę, tak?
Tak.
Potem idzie Pan troszkę na plażę i o 15 jest obiad.
Tak, i potem już nie komponuję. Po obiedzie to już nie.
Leśna Perła, tak się nazywa ten pensjonat w Jastrzębiej Górze. Jak to się stało, że Pan tu trafił w ogóle po raz pierwszy?
Wiem, że moja teściowa przez kogoś znalazła to miejsce. I no, jak przyjechałem tutaj, trafiłem do tego miejsca. Zresztą to było zupełnie inne. To był bardzo taki prymitywny baraczek z klozetką na zewnątrz. To nie było jakieś miejsce luksusowe, ale myśmy się tutaj z żoną od razu dobrze czuli. No i nie wiem, wie Pan, są takie rzeczy, których nie można dokładnie powiedzieć, dlaczego akurat tutaj. Bo mógłbym pewnie to samo napisać gdzie indziej.
A może nie?
A może nie.
W każdym razie zaprzyjaźnił się Pan też z właścicielami, z panią Edwardą.
Tak. Tak, z panem Hebkiem jeszcze wcześniej.
Dzięki pani Edwardzie jest pan patronem festiwalu w Jastrzębiej Górze. Pan dedykowane są zbudowane w kościele ojców jezuitów organy. No i też w tym kościele słyszałem parę razy, chyba po raz pierwszy, kilka pańskich kompozycji, między innymi tę, która zakończyła trwającą ponad ćwierć wieku pracę nad polskim rekwiem. Myślę tutaj o Szakonie, która zamknęła ten cykl.
Tak.
W ogóle pan długo pisze niektóre utwory, bo polskie rekwiem to raz, a dwa, że...
No wie pan, to rekwiem to nie jest prosta forma i krótka forma.
Tak.
To moje rekwiem jest jedno z najdłuższych w ogóle rekwiem. Ma 2 godziny, jak jest w całości wykonywane. Dlatego to zabrało
i to wszystko jest powiązane tutaj, z Gdańskiem. Zaczęło się od Lakrimozy.
Nigdy się nie spieszę dlatego, bo to no nie można pospiesznie napisać jakiś dobry utwór.
No właśnie, za symfonię zabrał się pan po 40.
I to jest w tradycji. Ta 40 właśnie zawsze była, a ja nawiązałem do tradycji. Ja myślę, że człowiek dopiero trochę dojrzały staje się, mając 40 lat.
Trochę dojrzały.
Tak, a potem to już różnie bywa. Często to już potem zaczyna się schyłek, ale u mnie odwrotnie, bo ja mam 85 lat, spędziłem tutaj, to można obliczyć łatwo, bo kiedyś spędzaliśmy tutaj z małżonką całe wakacje, czyli 2 miesiące. Jak były małe dzieci, na przykład przyjeżdżaliśmy i siedzieliśmy tutaj przez 2 miesiące, a ja codziennie stawałem do pracy i robię to też teraz.
To jest taki bardzo interesujący system tworzenia, bo czasami powstaje jakaś część większej całości, bo Polskie Rekwiem nie jest jedynym przykładem. Myślę tutaj o Missa Brevis. Przy okazji tej mszy rozmawialiśmy 5 lat temu, bo 5 lat temu mniej więcej
były prawe... Tak? To ja już nawet nie pamiętam.
Tak, tak. To było na 80. urodziny i to z tego, co pan mówił, było to pierwsze prawykonanie pańskiej kompozycji no w godzinach może nie wczesno rannych, ale gdzieś tak koło południa, bo to było w słynnym kościele świętego Tomasza w Lipsku. To było dzieło zamówione zresztą na 800-lecie. Tak. Tego zespołu, ale poprzedziło to dzieło Benedictus, które dedykował pan wnuczce i to powstało wcześniej. Potem dopisał pan resztę i tak jest z wieloma utworami.
No ale właśnie, bo jest to jednak, ja piszę cykliczne utwory, szczególnie właśnie symfonie, no to one się składają z wielu części.
A proszę mi powiedzieć, jak to jest z tą 6. symfonią, to w końcu ona jest, czy jej nie ma?
To jest cykl pieśni, które no, są.
Czyli jest.
Mają charakter, tak, mają charakter jednak symfonii. Tym bardziej, że to nie jest nic nowego, bo jest kilka symfonii, które składają się właśnie z pieśni też. Także to ja nawiązałem do pewnej tradycji.
No między innymi też symfonią jest słynnych 7 bram Jerozolimy. I tutaj dochodzimy do kolejnego pytania. Wiele z tych symfonii właśnie powstało na zamówienie.
Wszystkie chyba.
Jerozolima, jest symfonia koreańska, jest symfonia bożonarodzeniowa, jest symfonia, która została skomponowana z okazji 50-lecia festiwalu w Lucernie. To dobrze chyba, że kompozytor pisze na zamówienie i potrafi, pisząc na zamówienie, pisać to, co chce. Tak mi się wydaje.
Znaczy, wie pan, na zamówienie tak, ale to jest jak gdyby zamówienie przeze mnie. Bo oczywiście ja potem znajduję sponsorów. Niedobre słowo może, ale tak jest. To znaczy, ja zaczynam pisać i potem często ktoś tam pisze do mnie w rozmowach, że chcieli właśnie zamówić u mnie symfonię. No to ja już mam tą symfonię prawie ukończoną, bo może w tej chwili tak dużo nie piszę, ale jednak przez całe moje życie codziennie kilka godzin siedziałem i pisałem. Także no, z tych pracowitych godzin no, musiało dojść do tego, że to jest ubrane w jakąś formę.
Czy ta symfonia 6, która jest cyklem pieśni, także nawiązuje do lasu, bo miała być to taka apoteoza lasu, pieśń o lesie?
No wie pan, ja...
U pana się to zmienia, z tego co wiem często. Czasami coś pan powie, potem zmienia się koncepcja i powstaje zupełnie inny utwór.
Znaczy to o lesie, to ja na samym początku powiedziałem i tego nie ma w tekście symfonii, w tytule symfonii nie ma tego oczywiście, ale... W różnych miejscach powstawały moje symfonie. Na przykład cykl pieśni, który ma charakter symfoniczny. Zresztą to nie jest pierwszy utwór symfoniczny, symfonii, który składa się z pieśni. Na przykład powstawał w Guangzhou w Chinach. Jest to forma pieśni po prostu. To jest kilkanaście pieśni, które tworzą jednak symfonię.
Pytałem o ten pomysł o lesie dlatego, że jak rozmawialiśmy przy okazji Missa Brevis, rozmawialiśmy też o drzewach i chciałbym zapytać, czy nadal ta pasja jest, że jak przychodzi wiosna, pan jeździ, patrzy, szuka i próbuje coś posadzić?
No wie pan, ja założyłem przecież własne arboretum.
To wiemy.
W Lusłowicach, bo tam nie było nic, jak kupiłem.
Ile tych drzew pan posadził?
Nigdy nie liczę tego. Wystarczającą ilość. a to jest jednak jest kilkanaście hektarów, które wypełniłem, wypełniłem moimi drzewami. To jest kolekcja. Potrzebowałem więcej miejsca, dlatego że ilość tych drzew się ciągle powiększała.
No a teraz tam jeszcze obok drzew jest coś niezwykle cennego. Tam jest centrum, tam jest sala koncertowa i to się wszystko pięknie rozwija. Wtedy też to były tego początki. Jak jest teraz?
To był znakomity pomysł. Muszę pochwalić samego siebie, bo od pewnego czasu ja chciałem coś zrobić właśnie dla młodych muzyków. I wymyśliłem to centrum kształcenia nie tylko kompozytorów właściwie. Kompozytorów prawie nie, bo tego nie da się. Kompozytora nie można nauczyć. Na kursie kompozycji to musi przyjść gotowy kompozytor, żeby można z nim było pracować. Poza tym...
No, ale jak jest taki kompozytor, który ma na przykład do dyspozycji wykonawców jak u pana, to chyba mu łatwiej.
To jest bardzo różne. Zresztą, wie pan, symfoniką zajmują się niezbyt dużo kompozytorów, bo to nie jest, ja wiem, forma, która w naszej kulturze, ja mówię tu i o polskiej, przecież tutaj nie powstawały wielkie symfonie. No to zaczęło się od, ja wiem, od Szymanowskiego chyba dopiero. Przedtem pisano, no ale to nic właściwie nie przetrwało prawie.
No tak. Ale to ciekawe, co pan powiedział. Myślę, że to powinniśmy rozpowszechnić, że kompozytora nie da się nauczyć sztuki komponowania, bo to trzeba mieć w sobie.
Nie, trzeba być kompozytorem.
No pan kompozytorem był od zawsze.
Tak.
Od najmłodszych lat.
Pamiętam, odkąd zacząłem uczyć się na skrzypcach.
To pisał pan sobie... Utwory, bo nie było nut.
I marzyłem o wielkich symfoniach. No i pewnego dnia zacząłem pisać te symfonie.
Zaczął pan pisać symfonię po 40, no też w sumie...
Ale to jest dobra tradycja.
Cezar Frank na przykład jedną tylko napisał, ale też po 40.
Wszystko prawie. Te dobre symfonie powstają po 40. Chyba genialne symfonie te młodzieńcze, Mozarta, ale takich Mozartów nie ma dużo.
No paru było w historii muzyki, ale tylko paru. Panie profesorze, ale też zabrał się pan za dyrygowanie. To były lata 70. I właściwie prowadzi pan tę karierę dwutorowo. Jako dyrygent,
jako kompozytor.
No teraz
może wie pan już mniej, bo nie lubię być poza domem dłuższy czas, a jednak to wymaga ciągłych wyjazdów, ciągłych zmiany, ciągle środowiska, zmiany orkiestry. W pewnym momencie już człowiek jest, przywiązuje się po pierwsze bardzo, ale z trudem nawiązuje jakieś kontakty, prawda, bo to się ten krąg zamyka.
No poza tym jest to praca fizyczna, można powiedzieć, praca dyrygenta. To nie jest tak, że tam sobie ktoś tam...
Z tym, że ja powiedziałem, że teraz ja mniej dyryguję niż kiedykolwiek, bo wydaje mi się jednak, że mam coś do napisania jeszcze i chciałbym jeszcze kilka utworów
napisać,
tak.
A o czym pan myśli?
No po pierwsze mnie interesuje chyba najbardziej muzyka wokalna i duże formy jednak. Ja nie jestem miniaturzystą, tylko piszę symfonie, piszę oratoria i zawsze mam ochotę właśnie następne oratorium napisać.
I też to będzie takim systemem, że powstanie jakaś część, potem pan wróci do tego dzieła za jakiś czas?
Tak, oczywiście. Ja mam właściwie komponuję prawie codziennie i zawsze są jakieś pomysły, które nie zostały dopracowane, tylko zostawione. Często wracam do tego. Wie pan, tu nie ma żadnych reguł.
A do opery pan powróci?
Nie wiem, to jest za... Chyba nie. Wydaje mi się, że muzyka symfoniczna to jest muzyka, która, którą nie można porównać z muzyką operową. Symfonia jest najwspanialszym, najdojrzalszym utworem, formą, którą nie każdy potrafi i prawie nikt nie potrafi, bo jak patrzę na moich kolegów, kompozytorów, to no prawie nikt nie pisze już teraz symfonii.
Ale niektórzy twierdzą, że nie piszą symfonii tylko i wyłącznie dlatego, że trudno jest potem znaleźć tylu wykonawców, żeby ta symfonia mogła być wykonana. Lepiej pisać utwory kameralne, bo wtedy łatwiej o wykonanie.
Nie jest to tak. Nie. Trzeba umieć napisać symfonię, a to rzadko kto potrafi.
A wróci pan do twórczości dla dzieci? Pierwsza opera, opera radiowa, najdzielniejsza, tak, z rycerzy, tak. I Ewa Szelburg-Zelenina.
Ja mam właśnie jakiś stosunek taki, bardzo pamiętam, że z przyjemnością pisałem dla dzieci. Bardzo dużo muzyki do teatrów, na przykład lalkowych, napisałem, ilustracji muzycznych. I sprawiała mi to wielką radość, tym bardziej, że no, reakcja była od razu, bo dzieci reagują, dzieci. Ta opera moja dla dzieci była wiele razy w różnych formach wykonywana i zawsze z wielkim sukcesem. No ale wie pan, no, też nie można wszystkiego.
No oczywiście.
W pewnym wieku człowiek już patrzy na to troszkę z dystansu. Chciałbym jeszcze, muszę napisać 9. symfonię, to jest dobra tradycja, ale na pewno nie 10, a 12 czy 15, to na pewno nie.
Przed panem rok pełen wyzwań, bo 85. urodziny, czyli sporo zajęć, kolejny jubileusz.
No ja się tym nie zajmuję, to raczej moja żona się zajmuje jubileuszami moimi, bo ja nic takiego nie organizuję. Ja normalnie tak spędzam ten rok jak inne lata.
Zatem zapytamy żonę, a póki co to Radio Gdańsk było gościem Krzysztofa Pendereckiego w Jastrzębiej Górze, czyli odwrotnie niż zazwyczaj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.